Najpierw uporam się z pozdrowieniami, zrzucę je z siebie, a potem będziemy kontynuować temat, który rozważamy. A więc wracam myślami do ubiegłego tygodnia, do środy. W ten dnia usługiwałem wieczorem w Wiśle Nowej Osadzie i zbór tamtejszy. Bardzo serdecznie bratni, sąsiedzki zbór z Ustronia pozdrawia. Potem w niedzielę byliśmy z żoną w Jaworznie i również tamtejszy zbór w Jaworznie na czele z pastorem Janem Skawiniakiem również was serdecznie pozdrawiają. Wczoraj z grupą byliśmy u bardzo wesołych ludzi, naprawdę wesołych. Ja myślę, że oni kiedy patrzą na nas, zdrowych, to się zastanawiają, czemu oni są tacy smutni. Bo myśmy wczoraj byli w Gorzycach u chroników, tak? No więc rzeczywiście ci zewnętrznie, fizycznie no niesprawni ludzie mają w sobie jednak coś, co nas zdrowych podnosi na duchu. Pozdrowienia także macie bardzo serdeczne od tych, którzy tutaj bywali, no i od tych, którzy nie bywali. Byliśmy tam wczoraj, usługiwaliśmy z grupą z naszego zboru, no i przekazuję wam pozdrowienia. Dzisiaj o godzinie 14 siedziałem tutaj z bratem Kazimierzem Byrtkiem, rozglądałem się po sali i cała ta sala, gdzie jesteście teraz, była wypełniona dziećmi. Dziećmi z Ustronia, z nauczycielkami, nauczycielami i z rodzicami. Cała sala. I tak siedząc koło Kazimierza, mówiłem, bracie Kazimierzu, módlmy się, aby z tych dzieci w przyszłości nikt nie trafił na dni skupienia. Brat Barański będzie bezrobotny, niech się na mnie nie gniewa. No ale patrząc na te dzieci, takie niewinne, takie, no powiedzmy sobie, święte, chciałoby się powiedzieć. Tak sobie pomyślałem, Panie, nie dozwól na to, nie dopuść do tego, aby któreś z nich musiało tutaj potem trafiać na dni opamiętania, żeby im usługiwać w związku z nałogiem. Cieszyłem się bardzo z tego, że tyle dzieci tym razem brało udział w tym spotkaniu. Rozdawane tu były paczki. To jest tak, że jak raz ktoś przyjdzie, to już potem te bariery, te opory, które gdzieś tam w człowieku są, żeby pójść do kościoła, do zboru, są łatwiejsze do przełamania. Dlatego to jest dobra myśl, żeby tutaj organizować gwiazdkową niespodziankę, bo i rodzice, i nauczyciele, i dzieci tutaj trafiają. Da Bóg, chcemy się o to także modlić, żeby spośród tych dzieci potem wielu trafiło także tu, by spotkać się z Panem. Jeśli Pan da, to jeszcze w czwartek podobne spotkanie z dziećmi, rodzicami, może nauczycielami będziemy mieli w Skoczowie, w kinie tamtejszym, ponieważ nie ma tam innej możliwości, więc spotkamy się z dziećmi, rodzicami i nauczycielami w kinie, także na gwiazdkową niespodziankę. A myślę, że to jest dobry sposób na przyciąganie, bo to jest brzydkie słowo, nie lubię tego słowa, na zainteresowanie ludzi nami, a więc na promowanie zboru. Gdybyśmy tak te dzieci chcieli zaprosić na jakąś inną okoliczność, to przypuszczalnie ta sala by się nie wypełniła. Ale te skromne paczki sprawiły, że sala się wypełniła dziećmi, nauczycielami i, jak powiedziałem, rodzicami. Dobrze, Ewa, że się pomodliłaś o te dzieciaczki, bo by nam to w jakiś sposób uciekło, a to jest tak bardzo ważne, żeby się modlić o te dzieci, z którymi mieliśmy dzisiaj relacje, będziemy mieli także kontakt w czwartkowe popołudnie. Tak, a teraz już zechcemy przejść do rozważania Bożego Słowa. Jeszcze raz was proszę, żebyście wespół ze mną otworzyli już ubiegły wtorek czytane słowo z drugiego listu Pawła do Koryntian. Z drugiego listu Pawła do Koryntian czytaliśmy stwierdzenie apostoła o następującej treści. Aby nas szatan nie podszedł, jest to drugi rozdział, wiersz 11, aby nas szatan nie podszedł, czyli jest taka możliwość, żeby szatan i wierzących ludzi podszedł. Bo to przecież Paweł pisze ten list nie do ludzi niewierzących, ale do zboru w Koryncie. Aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. A zatem apeluje tu Paweł, aby nas szatan nie podszedł, bowiem jako wierzący ludzie powinniśmy znać sposoby jego działania. Powinniśmy znać jego zamysły, jego plany, jego strategie. I w tej sytuacji nie pozwolić sobie na to, żeby nas podszedł, żeby nas oszukał, żebyśmy padli jego ofiarą. I wspominałem już, że przede wszystkim, ogólnie rzecz biorąc, strategia szatana sprowadza się do tego, iż działa on w sposób pośredni, atakuje on najczęściej w sposób pośredni, zakamuflowany. To nie znaczy, że nie atakuje bezpośrednio. Tak, atakuje także i bezpośrednio, o czym będziemy mówić, ale większość jego ataków to jest atak w przebraniu. To jest atak ukrywania się za kimś lub za czymś. I o tym mówiłem w ubiegły wtorek, że on się ukrywać może za tym, nawet jak trzeba, zamienia się w anioła światłości. A to wszystko po to, aby nas podejść, aby nas oszukać, aby nas zwieść. Ale tak jak powiedziałem, atakuje także wprost, bezpośrednio. Ale o tym będziemy mówić nieco później. Dziś chciałbym się zastanowić nad tym, jakimi metodami, jakimi sposobami, albo inaczej, którymi drogami wróg dociera do naszej duszy. Bo on chce dotrzeć przede wszystkim do naszej duszy. Nie znaczy to, że nie atakuje naszych ciał. Tak, atakuje. I niektóre choroby są związane z jego atakami. Dlatego Pan Jezus często zamiast się modlić o uzdrowienie, gromił, a po zgromieniu choroba ustępowała. A zatem niektóre choroby są owocem, są efektem jego działania. Ale główna jego koncentracja, główne jego działanie sprowadza się do ataku na naszą duszę. I w związku z tym chcemy się przyjrzeć, jakimi to kanałami, jakimi to drogami, jakimi to drogami chce dotrzeć do naszej duszy nasz nieprzyjaciel. Zanim wskażemy na te kanały, na te bramy, to może przypomnę wam, kochani, że kiedyś dawniej praktycznie każde miasto, jeśli się chciało ostać przed nieprzyjaciółmi, musiało budować mury ochronne, obronne. Każde miasto było otoczone murami obronnymi. I tak jest. W przeważającej ilości te stare miasta były otoczone murami obronnymi. Na przykład Malbork, na przykład Kraków, na przykład Przemyśl, a przede wszystkim Jerozolima. Jerozolima, Jericho i wiele, wiele innych miast były otoczone, te miasta, murami. I do środka tych miast można się było przedostać tylko w jeden sposób. W jeden sposób. Można było wejść przez bramy. Można się było dostać do wnętrza tylko przez bramy. Najczęściej mury były zbyt wysokie, za wysokie, żeby można było w jakiś sposób się poprzez mury przedostać do tego miasta. Dlatego wchodziło się do miasta poprzez bramy. I jeśli nadciągał wróg, to rozpoczynał atak na miasto od próby wdarcia się poprzez bramy. Usiłował podpalić bramy, jeśli były drewniane. Usiłował w jakiś inny sposób zniszczyć te bramy, żeby móc się przedostać. I pamiętacie, na pewno pamiętacie księgę Nehemiasza. W księdze Nehemiasza dowiadujemy się, iż Nehemiasz był wewnętrznie wstrząśnięty, był wewnętrznie wzburzony faktem, że mur Jerozolimy i bramy Jerozolimy są spalone ogniem. Księga Nehemiasza, rozdział pierwszy, tego nie musicie szukać, może to wyświetlimy. Pierwszy rozdział, wiersz trzeci. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Więc uważał Nehemiasz za coś uwłaczającego, że bramy prowadzące do Jerozolimy, świętego miasta, są spalone. Bo w tej sytuacji wróg bez najmniejszych problemów może wchodzić i wychodzić. Może wchodzić do miasta i wychodzić. Dlatego gdy pozwolił król Nehemiaszowi powrócić do Jerozolimy, zwróćcie uwagę, od czego zaczął Nehemiasz. Rozdział trzeci powiada, że Nehemiasz rozpoczął od odbudowy bram. Bram Jerozolimy. Po co? Po to, żeby położyć tamę. Po to, żeby położyć, żeby zamknąć bramy i uniemożliwić wchodzeniu wrogowi do miasta. I kiedy mówimy o miastach obwarowanych, do których prowadziło wejście przez bramy i tylko wtedy można było wejść i tak można było wejść, to musimy to przyrównać do naszego życia, do nas. Również do naszego wnętrza. Inaczej mówiąc, porównując do naszego miasta, do naszego wnętrza, także prowadzą określone bramy. I to właśnie przez te bramy wróg usiłuje wejść, wedrzeć się, skalać, zanieczyścić, zdobyć naszą duszę. A więc wejść do naszego wnętrza poprzez bramy, poprzez kanały, które do niej prowadzą. I gdy, bracia i siostry, czytamy Boże Słowo, to nie możemy się nie zgodzić, że jedną z takich bram, która jest zapewne najczęściej, zwłaszcza w czasach, w których żyjemy, jedną z takich bram, która jest najczęściej atakowana, są nasze oczy. Diabeł od samego początku usiłuje zdobyć zainteresowanie człowieka poprzez jego oczy. Przypatrzmy się pięciu przypadkom opisanym w Biblii, w jaki sposób to następowało. I muszę ku zasmuceniu swojemu i waszemu powiedzieć, że w czterech przypadkach, kiedy ludzie zostali zaatakowani przez ten kanał, przez tę bramę, padli, nie przetrzymali ataku. Jeden jedyny atak się diabłu nie powiódł poprzez oczy. Ale w czterech innych przypadkach ludzie mężni, dzielni, duchowi padli, ulegli. To mi mówi, jak bardzo jak wielce straszliwym narzędziem jest powodowanie zainteresowania naszych oczu przez nieprzyjaciela. Spróbujmy odnaleźć te 5 przypadków. Chyba się już domyślacie, że pierwszym z nich jest przypadek Ewy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 3, wiersz 6. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 3, wiersz 6. I oto w rozdziale 3, wierszu 6 czytamy tak. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego, dała też i mężowi. I tak się dalej potoczyło. Ale zwróćcie uwagę na te dwie myśli. Gdy kobieta zobaczyła i wydało się jej, że są to owoce miłe dla oczu. A co Pan Bóg powiedział Ewie? Pan Bóg powiedział Ewie, z wszystkich drzew możesz spożywać owoce, z wyjątkiem tego jednego drzewa rosnącego pośrodku sadu. Tymczasem wróg diabeł zrobił wszystko, żeby jej oczy, jej spojrzenie skoncentrować właśnie na owocach tego drzewa. On wiedział, że jeśli im dłużej się ona będzie przypatrywać tym owocom tego drzewa, to w końcu w niej powstanie pożądanie. Nasili się w niej pożądanie i być może nie zapanuje nad tym pożądaniem i zerwie owoc. I tak jak kusił, tak się stało. Wiecie, że Ewa stanęła przed drzewem, patrzyła, im dłużej patrzyła, tym bardziej to pożądanie w niej narastało, aż w końcu Ewa nie zapanowała nad tym pożądaniem i zerwała. Nie tylko sama spożyła ten owoc, podzieliła się także ze swoim mężem. I to był początek tragedii. Ciekawe, że on ją nie zaatakował ani tak, ani inaczej, tylko poprzez dwa kanały, jakimi były jej oczy. Popatrzmy na inny przypadek, na przypadek Lota. Ta sama księga, z tym, że 13 rozdział. W ogóle z Lotem to jest bardzo ciekawy przypadek. Wydaje mi się, że to jest klasyczny przypadek człowieka, w sercu którego rodzi się, powstaje nutka buntu. Buntu zwłaszcza przeciwko jakiemuś przywódcy, liderowi zborowemu, pastorowi, starszemu czy komuś innemu. Jest to klasyczny przypadek, bo historię Lota wszyscy pewnie doskonale znamy. Wyszedł wraz z Abrahamem z Ur Chaldejskiego, gdy Bóg wzywał Abrahama, aby szedł do Kanaanu. I poszedł Lot z Abrahamem. I dlatego, że trzymał się blisko Abrahama, znajdował się jakby pod parasolem Bożego błogosławieństwa i Bożej ochrony. I tak długo, jak długo był w przyjaźni, w dobrych relacjach z Abrahamem, czytamy, że Bóg w ten sam sposób błogosławił jego, jak i błogosławił Abrahama. Szczęścił mu tak we wszystkim, jak szczęścił Abrahamowi. Musiał Lot, gdy szli z Ur Chaldejskiego razem z Abrahamem, oglądać wiele nadnaturalnych wydarzeń po drodze, gdy szli z Abrahamem. Bo przecież bracia i siostry, już wtedy grasowali różni rozbójnicy po drogach, złodzieje, bandy różnego rodzaju i także dzikie zwierzęta, a oni przecież szli bezbronni, nie mając niczego. Szli z Ur Chaldejskiego dziesiątki, setki, tysiące kilometrów. Szli, szli i szli, przez piaski pustyni, przez burz, przez różnego rodzaju trudne sytuacje. A Bóg ochraniał Abrahama, a Bóg zachowywał Abrahama i nie mógł tego Lot nie widzieć. A gdy przyszli do i gdy się już wreszcie osiedlili w Kanaanie, pamiętacie, że w pewnym momencie doszło do napięcia, doszło do nieporozumienia między Lotem, a właściwie jego pasterzami, a Abrahamem i jego pasterzami. I w tym momencie nie widzę ani krzty, ani odrobiny pokory u Lota. Przecież powinien był być świadomy, że to, kim jest i to, co ma, zawdzięcza nie sobie, Lotowi, tylko temu, który stoi obok niego. A więc zawdzięcza komu? Abrahamowi. A zawdzięcza Abrahamowi, tym bardziej, że był to jednocześnie jego wuj. Powinien był więc dojść do takiego oto wniosku. Temu człowiekowi zawdzięczam tak wiele. I jeden incydent nie może zaważyć na naszych relacjach. I jeden incydent nie może zaważyć na naszej przyjaźni. Ale u Lota czegoś takiego nie widzimy. Zamiast upokorzenia się, zamiast pokory, zamiast przeproszenia nawet Abrahama, nie korona by mu z głowy nie spadła, zauważamy raczej, że w nim się rodzi bunt i podejmuje decyzję, że się rozłączy z Abrahamem, że odejdzie od Abrahama. Ale popatrzcie, jakie tragiczne skutki spowodowała ta nieodpowiedzialna decyzja. Bo oto w 13 rozdziale, w 10 wierszu czytamy o przypadku Lota. W 10 wierszu czytamy, że wtedy Lot podniósł oczy i widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. Podniósł oczy i zobaczył. Wróg, diabeł, przez oczy wmówił mu, że jest to najpiękniejsza ziemia, jak raj, jak ogród, jak najpiękniejsza ziemia, jak ogród Pana. Wróg chciał skupić jego zainteresowanie na Sodomie i Gomorze, na tych miejscach, w których roiło się od bezprawia i grzechu. Spowodował zainteresowanie się tym. I co się dzieje dalej? Zwróćcie uwagę, jak na ten proces, jaki następuje. Bo jest to bardzo często proces wierzących ludzi, w których sercu rodzi się nagle bunt przeciwko zborowi albo przeciwko komuś. I wtedy nagle diabeł pokazuje im atrakcyjność tego, co jest na zewnątrz. Atrakcyjność tego świata. Sodomy i Gomory. I teraz zwróćcie uwagę. Wiersz 12. Dalej czytamy, w wierszu 12 czytamy końcówkę, w końcowej myśli, że Lot posuwał się coraz dalej szedł za pożądaniem swoich oczu, za tym, co widział, i rozbił swoje namioty aż do Sodomy. Jeszcze nie w Sodomie, ale aż do Sodomy. A więc posunął się ileś tam kroków dalej odchodzeniu od Abrahama. I wiersz 13 powiada, a mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Boga. Czyżby Lot o tym nie wiedział? Czyżby Lot tego nie był świadomy? Czyżby nie widział, co się dzieje z mieszkańcami Sodomy? Jak się rozwodzą, jak gwałcą, jak żyją w straszliwie grzeszny sposób? Czyżby Lot tego nie widział? Widocznie nie widział. Widocznie zaślepił diabeł jego oczy, aby Lot tego nie widział. I dlatego Lot się posuwa dalej i dalej. Doszedł do Sodomy i Gomory i zamieszkał aż do Sodomy i Gomory. Ale gdy otwieramy rozdział 19 tej samej księgi, to zauważcie, że ten proces postępuje dalej. Bo oto w 19 rozdziale czytamy, Czytamy w 19 rozdziale w pierwszym wierszu, że pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot, gdzie go spotykamy? Już go spotykamy w bramach Sodomy. W bramach Sodomy i Gomory. Do tej pory tylko z daleka oglądał Sodomy i Gomory. Do tej pory drugim krokiem było, że podszedł pod Sodomy i Gomory. A teraz go już widzimy jako obywatela Sodomy i Gomory. Bo w bramach zasiadali najdostojniejsi obywatele danych miast. I to wiele razy w Biblii jest napisane. W bramach zasiadali ci, którzy decydowali, rozsądzali, sądzili. Skoro Lot został dopuszczony do tego, żeby zasiadać w bramach Sodomy i Gomory, to oznacza, że ci mieszkańcy potraktowali go jako swojego. Uznali go za godnego zaufania. Uznali go za kogoś, kogo warto posadzić i uczynić odpowiedzialnym za miasto. A popatrzcie teraz na wiersz siódmy. My wiemy, jacy byli mieszkańcy Sodomy i Gomory. Poprzednio czytaliśmy, że byli to źli mieszkańcy, grzeszni mieszkańcy. Ani stąd, ni zowąd w wierszu siódmym Lot tych ludzi nazywa swoimi braćmi. Bracia moi! Wtedy, gdy chcieli gwałcić aniołów, którzy przyszli. To on ich błaga, mówiąc: bracia moi, nie czyńcie nic złego tym przybyszom, ponieważ weszli pod dach mój. Jak daleko nastąpiła ta asymilacja, to związanie, to połączenie. Jak daleko doszło do zbratania i to z kim zbratania? Zbratania z ludźmi grzesznymi. A wszystko zaczęło się od takiego niewinnego buntu przeciwko człowiekowi, którego Bóg postawił. Oto do czego doszło? Że z Abrahamem nie mógł się porozumieć, natomiast z grzesznikami tak, bracia moi. Czyż to nie jest tragiczne? O, to jest bardzo tragiczne. Dlatego, gdy potem aniołowie przyszli, czy dalej kontynuowali swoje dzieło, to w 17 wierszu powiedzieli do niego: wychodź z tego miejsca, ratuj się, bo tu chodzi o twoje życie. Wychodź z tego miejsca, ratuj się, bo chodzi o twoje miejsce, bo chodzi o twoje życie. No, Lot się ciągle ociągnął. A więc to jest taki klasyczny przypadek, jak diabeł potrafi się posłużyć ludzkimi oczami, by go zainteresować tym, co grzeszne. Inny przypadek. Przypadek Achana. Otwórzcie Księgę Jozuego, rozdział 7, wiersz 21. Achan to jeden z generałów Jozuego. Wspólnie mieli zdobywać Jerycho. Wspólnie zdobywali Jerycho. I co się stało? Zanim zdobyli Jerycho, Bóg nakazał, aby przeklęte zostało wszystko, co jest w Jerycho. Nie wolno było brać żadnych rzeczy z Jerycho, żadnych płaszczy, żadnego złota, żadnego srebra. Wszystko to miało być przeklęte, uważane za nieczyste. I kiedy doszło do zdobycia Jerycha, nikt o tym nie wiedział. Achan wyłamał się z tego postanowienia i wziął nieco z tych przeklętych rzeczy, które były w Jerycho. I kiedy potem znowu mieli zdobyć miejscowość Aj, wyruszyć, aby zdobyć miejscowość Aj. Było to małe miasteczko i mieli wyruszyć i zdobyć Aj. I wyruszyli, ale okazało się, że w przeciwieństwie do Jerycha, pod Aj po raz pierwszy wojsko Jozuego poniosło klęskę. I co zrobił Jozue? Jozue i starsi leżeli twarzą na ziemi przed skrzynią Pana, leżeli tak aż do wieczora i wołali do Boga, sypali proch na swoje głowy i pytali: Panie, dlaczego? Panie, dlaczego to nieszczęście nas spotkało? Panie, dlaczego wydałeś swoje zastępy, naszych braci i sióstr na porażkę? Dlaczego? Dlaczegoś to Panie zrobił? A w wierszu 11 nagle Bóg do nich przemawia. Bóg nagle do nich przemawia. Mówi: Izrael zgrzeszył. Włączyli do swoich rzeczy przeklęte. I to jest bardzo ważna myśl. Kochani, to jest bardzo ważna myśl, o której w tej chwili rozmawiamy. Jeden człowiek zgrzeszył. Ilu zgrzeszyło? Jeden. Kto? Achan. A tu Bóg rozciąga odpowiedzialność za ten grzech na cały Izrael. Nie mówi: jeden spośród was zgrzeszył. Ale mówi: Izrael jako całość, jako naród zgrzeszył. A więc w liczbie mnogiej. Odpowiedzialność bowiem za grzech jednego człowieka obciążyła cały naród, cały Izrael. Cały Izrael. Bóg potraktował go jako cząstkę całości. Jako jedną z cząstek ciała, całości. I to, co zrobił on, obciążało całe ciało. Całe ciało. Zresztą tę samą myśl podkreśla apostoł Paweł w liście do Koryntian. Kiedy zarzuca starszym zboru w Koryncie, że postępują niesprawiedliwie, tchórzliwie. Że ktoś, kto współżyje ze swoją teściową, powinien być dawno ze zboru wyłączony. Bo jeśli go dalej pozostawią, to co on czyni, obciążać będzie cały zbór. Jedna mała kropla atramentu rzucona, wpuszczona do najczystszej wody, zabarwia ją. Jedna jakaś tam odrobina kwasu powoduje, że cały zaczyn jest zakwaszony. To nam jako starszym zboru, jako liderom daje wiele do myślenia. Nie wolno tolerować grzechu w zborze. Nie dlatego, że jesteśmy niegrzeczni. Nie dlatego, że nie kochamy kogoś. Nie dlatego. Dlatego, że grzech choćby jednego człowieka, który jest tolerowany, grzech tolerowany obciąża, chyba że mi to inaczej wytłumaczycie. I ja tego nie widzę inaczej. Na tym przykładzie i na przykładach na wielu innych przykładach wnioskuję, że jeśli jeden członek zboru grzeszy, członek zboru, powiadam, ten, z którym mamy społeczność, którego dopuszczamy do wieczerzy pańskiej, który jest jedną z cząstek ciała Chrystusowego, jeśli on grzeszy, a my nie odetniemy jego wpływu na zbór, duchowego wpływu na zbór, to on kala, zanieczyszcza cały Izrael, cały zbór. Czy ciągle jesteście ze mną? Czy już się ze mną nie zgadzacie? Skala cały zbór. Jeden Achan. Jozue w ogóle nie był tego świadomy, co on robi. On po prostu ukradł. I posłuchajcie, co on mówi. Ujrzałem wśród lupów piękny płaszcz babiloński. 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ją. Zaczęło się od czego? Od ujrzenia, zobaczenia. Diabeł przykuł jego oczy, skupił jego patrzenie na sztabach złota. Ściągnął jego oczy na to, co tam było. A kiedy Achan ciągle się jeszcze przypatrywał, nagle tak jak w sercu Ewy, tak również w jego sercu zrodziło się pożądanie, pragnienie i powiada: zabrałem i oto są zakopane w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Znowu ten sam proces. Patrzył i patrzył. I to go zdominowało. I zamiast zapanować nad tym, to zapanowało nad nim. A potem to pożądanie, które w nim się wzmogło, spowodowało, że doszło do czynu. Wziął, ukradł, zakopał w swoim namiocie. Sądził, że skoro Jozue tego nie widzi i starsi tego nie widzą, że i Bóg tego nie widzi. Jozuego mógł oszukać, starszych mógł okłamać, ale Boga? Nie bądźmy naiwni, Boga się przecież nie da okłamać. Przed Bogiem niczego się nie da ukryć. Powiada prorok, że nasze życie przed Bogiem jest jak księga otwarta. Choćbyśmy to czynili w nocy, Bóg i tak to widzi. Choćbyśmy to czynili w najciemniejszym miejscu, Bóg i tak to widzi. Dlatego Dawid powiada, gdzież ja ucieknę sprzed Twoich oczu? Choćbym wszedł do nieba, tam mnie widzisz. Choćbym wstąpił w czeluści Hadesu, tam mnie widzisz. Wszędzie Bóg nas widzi. Naiwny Achan sądził, że mu się da uciec sprzed Bożych oczu. Tymczasem Bóg wszystko widział. I winą Achana obciążył, raz jeszcze do tej myśli wracam, cały Izrael. Cały Izrael. Dlatego każdy z nas musi mieć choćby taką oto świadomość, że kiedy ktoś się waży na zgrzeszenie, to przede wszystkim sobie samemu czyni krzywdę. Ale także czyni krzywdę Kościołowi, ciału Pańskiemu. Bo jego grzech w pewnym sensie przenika, przechodzi, oddziaływuje na pozostałych. Dlatego Paweł w sposób zdecydowany mówi, dlaczego wy tolerujecie ten przypadek? Dlaczego nie odetniecie takiego od reszty ciała? Dlaczego go nie usuniecie? Usuńcie ten kwas. I to nie jest przyjemna rzecz. Najlepiej to by było wszystkimi się bratać. Jak Lot się bratał w Sodomie i Gomorze. Najlepiej to by było każdego miłować i tak dalej, i tak dalej. No ale to się nie da. Ktoś, kto jest odpowiedzialny za resztę, nie może liczyć się z jednostką. Ta jednostka musi być wyeliminowana, usunięta. Nie można całego zboru, całego kościoła narażać ze względu na tę jednostkę, z powodu tej jednostki. A więc cóż miał zrobić nieszczęśliwy Jozue? No co miał zrobić? Musiał się pozbyć, zresztą Bóg mu to nakazał. Bóg mu to wyraźnie nakazał. Musisz się pozbyć Achana. I pamiętacie, do czego doszło. Achan i cała jego rodzina zostali ukamienowani. I w ten sposób gniew Boży został odwrócony od Izraela. I w ten sposób, dzięki temu, to miasto zostało zdobyte. W związku z tym, kochani, nie dziwcie się, jeśli czasem my jako starsi, świadomi, że ktoś żyje nieporządnie, że ktoś żyje niemoralnie, nieporządnie, musimy się z takim w sposób zdecydowany miłości rozprawić. No nie ma innego wyjścia ze względu na was. Ze względu na ochronę i dobro całego zboru. To byłoby nieodpowiedzialne z mojej, załóżmy, strony, gdybym tego nie zrobił, bo jestem wtedy świadomy, że ten ciężar czyniony przez tę osobę obciąża cały zbór. Nie mogę was na to narażać. A zatem ta lekcja Achana jest wielce pouczająca. To nie zmieniło się w Nowym Testamencie. Nie. Nowy Testament to raczej potwierdza. Może na końcu zacytuję parę miejsc. Dalszy przypadek, czwarty przypadek. Przypadek Dawida. Przypadek Dawida, druga księga Samuelowa, rozdział 11, wiersz 7. Druga księga Samuelowa, rozdział 11, wiersz 7. Wiersz drugi. Druga księga Samuelowa, rozdział 11, wiersz drugi. Wiersz drugi. Ten przypadek każdemu czytelnikowi Biblii jest doskonale znany. Wojsko Dawida na czele z Joabem wyruszyło na wojnę. Dawid pozwolił sobie na to, aby pozostać w Jerozolimie. I w wierszu drugim czytamy, że i przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. W jaki sposób szatan zaatakował Dawida? Przez jakie kanały szatan zaatakował Dawida? W jaki sposób? Poprzez oczy. Tak się bowiem zdarzyło, czytamy, że wyszedł na taras, na balkon i gdzieś tam kąpała się Berszeba, żona Uriasza, jego przyjaciela, jednego z jego żołnierzy. Widocznie kąpała się bez nakrycia żadnego, naga. No i nagle diabeł zaatakował Dawida poprzez oczy. Popatrz, jaka ona piękna. Popatrz, jakie piękne są jej kształty. Masz żony, ale żadna twoja żona nie jest taka jak żona Uriasza. Jak ta kobieta. I im dłużej Dawid na nią patrzył, tym dłużej w nim narastało pożądanie. Aż wreszcie Dawid, choć był potężnym królem, choć potrafił pokonać Goliata, nie potrafił przezwyciężyć tego pożądania. Niech nikt nie jest zarozumiały. Ja sobie na to nie pozwolę. Mogę oglądać filmy pornograficzne, mogę chodzić po domach publicznych i nie działać. Nie będzie to na mnie działać. Nie odniesie to na mnie żadnego skutku. Biedny taki człowiek, który tak myśli. Już przez tę pychę potknął się. Już przez to dał do zrozumienia, że jest kandydatem do zwiedzenia. Pożądanie, patrzenie powoduje pożądanie. A pożądanie narasta, im dłużej patrzymy, tym bardziej narasta. Aż w końcu, jak pająk omotuje swoją ofiarę, by ją osaczyć, tak pożądanie osacza człowieka. I powiem wam otwarcie, to nie jest zależne nawet od wieku. To nawet nie jest zależne od wieku. Każdy wiek pociąga za sobą określone niebezpieczeństwa. A zatem widzieliśmy, że cztery osoby zaatakowane przez oczy zostały po kolei pokonane. Ewa pokonana, Lot leży pokonany, Achan leży pokonany, spowodował nieszczęście swoje, siebie samego unicestwił, swoją rodzinę, ale także rzucił niebezpieczeństwo na cały Izrael. Pokonany. Dawid pokonany. I powiem więcej. Od tego momentu los Dawida zupełnie się pogmatwał. Tak od tylko jeszcze żył. Tragedia za tragedią, nieszczęście za nieszczęściem, bo zaraz potem jego córka została zgwałcona przez brata, bo zaraz potem syn się zbuntował. Resztę życia to była jedna wielka walka, a wszystko zaczęło się właśnie od tego momentu. To była jedna wielka, dosłownie chciałoby się powiedzieć, porażka za porażką. To już nie był ten sam Dawid. To już nie był ten sam Dawid. To był już zupełnie inny człowiek. A wszystko zaczęło się w tym momencie, kiedy diabłu udało się ściągnąć uwagę jego oczy na Berszebę. Skoro mówiłem, że będziemy mówić o pięciu przypadkach i ten piąty przypadek jest zwycięskim przypadkiem, to musimy o nim wspomnieć, choć będziemy go w późniejszym czasie bardziej szczegółowo analizować. Ewangelia Mateusza, rozdział 4, wiersz 8. I już się domyślacie, kogo mam na myśli i o co chodzi. 4 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz 8. Czwarty rozdział, wiersz 8, Ewangelia Mateusza. I znowu, i tu jest ten bezpośredni atak, bo jest tu wprost powiedziane, i wziął go diabeł. A więc tu diabeł się nie krył za kimś, za czymś, ale bezpośrednio jest wprost powiedziane, i wziął go diabeł, Pana Jezusa, na bardzo wysoką górę i pokazał mu. A więc w mgnieniu oka Pan Jezus zobaczył wszystkie królestwa świata i całą ich chwałę. I usłyszał, dam ci to wszystko. Upadnij tylko i złóż mi pokłon. Wszystko to będzie do twojej dyspozycji. Przykuł, zwrócił jego uwagę znowu poprzez oczy. Ale popatrzcie, jak zareagował Jezus. Jezus nie patrzył drugi raz na to. Jezus nie popatrzył trzeci raz na to. Tylko odwrócił się do szatana i powiedział, idź precz! Idź precz, szatanie! Albowiem napisano. A więc Pan Jezus dał zdecydowany, natychmiastowy odpór. A zatem odniósł zwycięstwo. Kochani, zbliżając się do końca, muszę powiedzieć tak, że diabeł jest świadom. Jest świadom, jak straszliwym narzędziem w walce z wierzącymi jest pożądliwość oczu. Dlatego aranżuje albo przygotowuje wiele rzeczy, albo robi tak wiele, aby wzbudzić zainteresowanie naszych oczu, by następnie przekształcić to zainteresowanie w coś głębszego, w coś, co wchodzi do naszego wnętrza. Bo poprzez oczy wchodzi to głębiej do naszej duszy i tam się rodzi pożądanie. I diabeł doskonale wie, że jeśli zdobędzie uwagę naszych oczu, jeśli dłużej będziemy zatrzymywać nasze spojrzenie na kimś, na czymś, zacznie to się przerodzi w pożądanie. A pożądanie to jest trudne do opanowania, najczęściej przeradza się w czyn, a czyn już jest grzechem. Dlatego też zwróćcie uwagę, w zasadzie wszystkie okoliczności wokół nas zmierzają w tym kierunku, żeby zdobyć uwagę naszych oczu. Telewizja. Internet. Prasa. Pokazują nam, jak to powiedzieć, żeby powiedzieć dobrze? Pokazują bardzo często sytuacje, które powodują zainteresowanie oczu, a patrzenie na to z kolei przemienia się w pożądanie. I ja nie myślę od razu o powiedzmy nieczystościach, nazwijmy to cielesnych, seksualnych. Nie, to niekoniecznie musi być tak. Ależ ta sukienka, ojojojoj, jakaż piękna, ależ ten garnitur, jak go zdobyć? I człowiek, zobaczywszy, zaczyna o tym myśleć, marzyć i to się zamienia w pożądanie. A pożądanie, no to już jest granica bardzo śliska do bałwochwalstwa. Bo wtedy pragnienie posiadania tego staje się czymś priorytetowym w naszym życiu, a nie Bóg. Popatrzcie, jaki piękny samochód. Jak go zdobyć? W jaki sposób się to odbywa? Poprzez oczy.
Ale nie możemy też, bracia i siostry, powiedzieć, że diabeł robi wszystko. Tak, robi wszystko, żeby zdobyć także pożądane, zwrócić nasze oczy albo zdobyć naszą uwagę naszych oczu, którą potem zamieni w pożądanie. Co mam na myśli? Ci wszyscy zwariowani projektanci mody, czy oni muszą wymyślać takie oto dziwaczne stroje, suknia długa, a rozcięta aż tu do pępka? Czy muszą wymyślać coś takiego, że aż tutaj rozcięte, gołe na nogi, gołe pępki? Czy to muszą coś takiego wymyślać? Czy człowiek nie może być przyzwoicie ubrany? Czy mężczyzna musi mieć tak napięte spodnie, żeby aż było widać, co ma w kroczu? Czy musi? Nie musi. To po co tak się ubiera? To po co taki strój? To w jakim celu? W jakim celu? Jak myślicie, w jakim celu? No, ściągnąć. W jakim celu kwiat kwitnie? Żeby ściągnąć na siebie uwagę pszczół. W jakim celu kobiety się tak ubierają, że aż mi czasem ich jest żal. No dałbym ci, kobieto, 5 zł więcej, żebyś sobie kupiła 20 centymetrów dłuższą spódniczkę. Dlaczego to robi? Po to, żeby ściągnąć uwagę męskich oczu. A mężczyzna dlaczego to robi? Dlaczego to robi? No, żeby ściągnąć uwagę kobiet. Ale no, nieświadomi są widocznie ci ludzie, że przez to wytwarzają pożądanie w oczach tych, którzy na nich patrzą. I w ten sposób zanieczyszczają serca tych, którzy na nich patrzą. Bo pożądanie jest grzechem. Dlatego tak bardzo zależy nam na tym, mnie osobiście, choć możecie mnie nazwać już starym człowiekiem, rzeczywiście już prawie nim jestem, tak mi bardzo na tym zależy, żeby ci na przykład, którzy stają na oczach wielu ludzi, byli ubrani przystojnie, by nie budzić, powodować pożądania u jednej płci albo u drugiej płci. Żeby chłopcy, którzy tu stają, byli ubrani na tyle przyzwoicie, żeby nie budzić pożądania w oczach dziewcząt. Dziewczyny też pożądają. Nie myślę, że tylko chłopcy pożądają. Tak, tak. Rodzi się pożądanie i u dziewcząt, kiedy patrzą na taką sylwetkę. Dziewczyny muszą być świadome, że stając tu mogą budzić pożądanie w sercach i starszych, i młodszych. A my do zboru nie idziemy po to, żeby sycić nasze oczy pożądaniem, tylko idziemy do zboru po to, żeby chwalić Pana. Ale diabeł robi wszystko, kochani, żeby ściągnąć nasze oczy. No i posługuje się kreatorami mody. A ci wymyślają dziwactwo za dziwactwem. Ja myślałem, że już większych mini być nie może, ale okazuje się, gdzieś to w internecie przeczytałem, że będą jeszcze większe mini. Jeszcze mi nie wyobrażam, jak one będą wyglądać. To znaczy w ogóle bez spódniczki. W slipkach, majteczkach. Ale że wchodzi moda z jeszcze głębszej, krótszej mini. No takie jest życie. Tak właśnie dyktuje dyktator tego świata, żeby zanieczyścić. I ten ktoś, kto patrzy, wcale nie musi ani mówić, ale wystarczy, że patrzy i może się zanieczyszczać. Bo przecież Pan Jezus powiedział, pamiętacie, gdybyś patrzył na kobietę i pożądał jej, to tak jakbyś z nią popełnił cudzołóstwo. No ale co ma zrobić taki mężczyzna, który patrzy na nagą kobietę prawie, stojącą. No, ja w jednym zborze, muszę wam powiedzieć, męki cierpiałem, gdy stawałem za kazalnicą. Dlatego, że akurat w drugiej ławce siadała taka siostra, która miała dekolt taki, a była miała dość obszerne piersi. No i co ja miałem zrobić, no?
No byłbym gotów kupić jakiś pled, żeby się nakryła, no, ale przypuszczalnie bym jej tak nie posłuchała, bo prawdopodobnie ona świadomie taką była, żeby ściągać spojrzenie mężczyzn. Czy mojego, to nie wiem, ale mężczyzn na pewno. Popatrzmy teraz na koniec na słowo, które nam coś na ten temat mówi. Popatrzmy, druga księga Mojżeszowa, 13 rozdział, 9 wiersz. Druga księga Mojżeszowa, 13 rozdział, 9 wiersz. To jest bardzo ciekawe, co Bóg zalecił Izraelitom, co Bóg zalecił swojemu narodowi. W 13 rozdziale, w 9 wierszu jest powiedziane tak. I będzie ci to jako znak na ręce twojej i jako pamiątka między oczami twoimi, aby zakon pański był w ustach twoich, gdyż ręką przemożną wyprowadził cię Pan z Egiptu. Czy wiecie, dlaczego Żydzi noszą to takie, no taki, jak to nazwać? No jakieś takie naczynko między oczami. Co tam jest w tym naczynku? Co tam jest w tym pudełeczku? Ortodoksyjni Żydzi. 10 przykazań. Popatrzył w lewo, co widział? 10 przykazań. Popatrzył w prawo, co widział? 10 przykazań. Bogu rozchodziło się o to, aby przed ich oczami było 10 przykazań, a nie nagość. A nie, powiedzmy, uwypuklanie części ciała, które będą budzić pożądliwość. Popatrzmy dalej. Popatrzmy dalej na objawienie świętego Jana 3,18. Objawienie świętego Jana 3,18. W objawieniu świętego Jana 3,18, i to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, ciekawe choćby dlatego, że jest skierowane do zboru, do kościoła naszych czasów. Bo skierowany jest do zboru w Laodycei. A zbór laodycejski traktowany jest jako zbór ostatniego okresu przed przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. I oto co mówi Pan Jezus do tego kościoła, do nas. Radzę ci. Radzę ci. Popatrzcie. Abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział, co przyodział? Szaty, szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. A zatem mówi, możemy powiedzieć, to dotyczy duchowych sfer, ale nie uduchawiajmy aż tak wszystkiego bardzo. Skoro Biblia mówi o tym, żeby nasze ciało przystojnie ubierać, żeby o szatach, które by nas okrywały, to trzeba to tak rozumieć i tak rozumieć. Ale także popatrzcie, Bóg, Chrystus apeluje do nas, abyśmy mieli na oczach naszych nałożoną maść, wzrok naprawiającą. Bo Chrystus był świadomy. Chrystus był świadomy, jak niebezpieczne to są bramy zwane oczami. Jak bardzo wielu ludzi zgrzeszyło dlatego, że nie pomazało swoich oczu maścią chroniącą. Za długo patrzył na tę kobietę, za długo wpatrywała się w tego mężczyznę, za bardzo pożądała tego, pożądał tamtego. I dzisiaj duchowy trup, cudzołóstwo, zdrada małżeńska. No, nie znacie takich przypadków? Iluż to dyrektorów przypatrywało się za długo odsłoniętym kolanom swoich sekretarek? Mało, iluż pastorów to zrobiło? No, nie jestem w stanie tego liczby żadnej podać, ale życie mnie uczy, że wielu, wielu, wielu. Dlatego powiada Jezus, radzę ci, abyś przyodział szaty właściwe, żeby nie występowała nagość twoja, A po drugie, dla tych, którzy patrzą, abyście mieli oczy namaszczone maścią. W przyszły wtorek będziemy mówić o kolejnych kanałach, którymi wróg chce się dostać do naszej duszy. A dzisiaj śpiewamy taką pieśń. Kiedyś siostra Wandzia ją, pamiętam, często intonowała albo śpiewała. Bądź ostrożne, moje oko. Co widzisz? Jakoś tak. Bądź ostrożny. Bądźmy ostrożni. Diabeł robi wszystko, żeby ściągnąć uwagę naszych oczu i następnie przekształcić je w pożądanie. Amen.